studio jest Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ale będziemy rozmawiać o Syberii.
Tak.
Teraz w Warszawie jest godzina 7:39, na Syberii 7 godzin do przodu.
14:39.
A w Kalifornii 9 godzin do tyłu. Syberia, 3 tygodnie temu wróciłeś z Syberii i co tam zastałeś?
No, przede wszystkim zgliszcza. Wprawdzie ja nie byłem w strefie największego zagrożenia, ale stara Syberia odeszła. Rzeczywiście pożar trwał, a w niektórych regionach jeszcze trwa od mniej więcej 5 miesięcy i spłonęło według obliczeń szacunkowych, tylko takich z góry, z lotu samolotu, obliczonych 10,5 miliona hektarów. No, zważywszy, że Polska ma 30 milionów hektarów, no to jest 1/3 Polski, to jest Belgia, Holandia jeszcze z Luksemburgiem. A więc takiego typu i takiej skali spustoszenie ogarnęło Syberię.
No ale już naprawdę spłonęła ta tajga,
tak,
naprawdę spłonęły te drzewa, naprawdę 10 milionów hektarów lasu w ciągu ostatnich 5 miesięcy tam się wypaliło?
Prawdopodobnie tak. Ja oglądałem to z daleka dość, dlatego że samoloty tam nie latają, bo tam mogą baki wybuchnąć, tam jest straszna temperatura się unosiła. Natomiast w stronę Irkucka i tam dochodziło straszliwe zanieczyszczenie. Tam dopiero się dowiedziałem, co to jest zanieczyszczenie, kiedy nad Bajkałem wisi czarna, taka ruda, czarno-ruda chmura. Nie widać drugiego brzegu, to wszystko jest zapylone, ona się kumuluje gdzieś tak nad samą wodą. Wody Bajkału, nawet powierzchniowe, te pierwsza warstwa, pełna była spalonego pyłu i gliwia. A tajga to przede wszystkim drzewa iglaste. To są świerki, to są jodły, przeplatany, przepiękny zresztą sposób malowniczy brzozą. Więc to wszystko poszło z dymem. Z dymem poszły również składy amunicji, które rozłożone zostały wzdłuż tak zwanej bajkalsko-amurskiej magistrali. Ona się oddziela w okolicy gdzieś Tajszetu, Bracka, idzie północną stroną Bajkału, dochodzi do Amuru i tam zgromadzono około 10, bo nikt dokładnie nie wie, magazynów broni, z których 8 wyleciało w powietrze, pozostawiając gigantyczne kratery po sobie. Ponieważ zapomniano o nich, one były już niepotrzebne, nastąpiło rozluźnienie nie tylko obyczajów, ale i polityce i ten cały arsenał po prostu padł ofiarą tych potężnych pożarów. Różne są przypuszczenia. Ja się spotkałem z dwiema teoriami, jednakowo prawdziwymi i jednakowo nieprawdziwymi. Mianowicie jedni twierdzą, że to obrażeni Chińczycy, których właśnie wyrzucono z miejscowości Śludzianka, gdzie założyli zakład pobierania wody z Bajkału. No, widzieliśmy z odległości kilkuset metrów ogromne sterty butelek plastikowych, ale to takie piramidy dosłownie, w które pompowano wodę z Bajkału. No, ale w pewnym momencie Rosjanie zmienili zdanie, stwierdzili, że Chińczycy wypijają Bajkał, a że jest ich bardzo dużo, to są nawet w stanie go wypić i odcięli im dostęp. No i nagle wybuchły pożary w tajdze, więc szybko skojarzono. Pewnie mściwy Chińczyk podrzucił jakąś zapałkę. Problem w tym, że tajga się nie pali. Tajga się z istoty nie pali, bo ona jest w zasadzie na gąbce zbudowana. Podszycie, to nie to, co u nas, że mamy wyschnięte poszycie i wystarczy rzucić jakąś zapałkę, czy nawet jakąś tam butelkę z byle czym, to już się to poszycie pali. Tam ono jest wiecznie wilgotne. I trzeba naprawdę wagonu, napalmu i innych środków, żeby tą tajgę naprawdę podpalić. Ale jak już się zacznie palić, to wszystko wysycha. To wtedy jest to żywioł nie do ogarnięcia. No, z relacji, które tam kątem oka oglądałem, czy to w telewizji, czy od bezpośrednich uczestników, bo byliśmy stosunkowo niedaleko w Wierszynie polskiej wsi na północ, to jest prawie 180 kilometrów od Irkucka na północ i tam wieści stamtąd dochodzące no, w pewnym sensie zatrważały. Po pierwsze, rzeczywiście można było się tam nabawić jakiejś pylicy płucnej. No, w moich płucach było pełno tych takich drobniutkich, spalonych igiełek od drzew iglastych. I one się mieszają w płucach i robi się taka magma bardzo nieprzyjemna, która strasznie swędzi. No i po prostu 2 tygodnie plułem takim gipsem z tej spalenizny. No, a druga rzecz, to doświadczeni ludzie twierdzą, że było to zatuszowanie ogromnego rabunku drewna syberyjskiego. Sam oglądałem transport 64 wagonów, bo to tyle mniej więcej każdy eszelon zawiera. Pięknie opakowanego świeżo ściętego drewna, bo jeszcze pachniało, tak przejeżdżał taki pociąg, oczywiście w stronę Kiachty, czyli Mongolii, czyli Chin. I zatarcie śladów tego rabunku to właśnie było podpalenie całej reszty. To jest stary sposób złodziejski. Okradzione miejsce się podpala i nikt nie wie, co ukradziono. No i ta tajga wymknęła się spod kontroli i rozpoczął się gigantyczny żywioł. Żywioł do tego stopnia, że zrezygnowano z gaszenia. Nawet nie było sensu tą wodę lać, bo jak 100 kilometrów płonie, to jest to ściana, która musi się wypalić. Jedynie miasta broniono, Aczyńsk, żeby tam po prostu ogień nie doszedł, żeby te miasta nie spłonęły. No, aczkolwiek one miały przestrzeń pewną, tam już nie było tajgi. W związku z tym to się chyba, bo nie wiemy do końca, relacje są zawsze tylko częściowe. Natomiast istotną rzeczą było to, że czekano na deszcz i okazało się, że deszcz tam nie padł.
A teraz czeka się na śnieg.
Tak, no śnieg już chyba prędzej, bo śnieg przynajmniej nawiewa. Dlaczego? Dlatego, że słup gorącego powietrza sięga 30 kilometrów i właściwie wszystko wyparowuje. W związku z tym straszliwe powodzie były dookoła. Wszystkie mostki, wszystkie tam mniejsze jakieś przystanie spłukało na rzekach uchodzących do Bajkału. Nawet tam, gdzie myśmy mieszkali, nad samym Bajkałem i usiłowałem się nad brzeg wybrać i miejscowy ksiądz pokazał mi drogę, powiedział, przejdziesz taką kładkę i już będziesz, a tej kładki nie ma po prostu. No, dwa tygodnie temu potężna powódź, potężna jak potężna, ale taka sięgająca 2 metrów spłukała wszystko od gór do jeziora. I to był pierwszy efekt już cieplarniany, który tam zauważono. No a drugim efektem, równie niebezpiecznym, to jest to, że właśnie walka, czy śnieg zagasi pożar. Wiadomości są sprzeczne. Rzeczywiście niska temperatura powoduje z kolei, że tego śniegu jest więcej, ale to z kolei wysusza. To powoduje bardzo szybkie sublimowanie i są znowuż obszary, których woda zamarza i wchodzi pożar. Więc to jest walka z wiatrakami, chyba całą zimę będzie trwała.
W każdym razie to jest świadectwo o wielkim kataklizmie. My mówimy o zmianach klimatycznych, o CO2.
Oczywiście, to jest pikuś, to jest tak jak, nie wiem, papieros przy kominie fabryki, która wydziela na minutę 110 tysięcy razy więcej, więc no inna rzecz, że powiedziano mi, wiesz, mówi, to tunguski meteoryt też uderzył i potem pięknie wszystko odrosło. No, rzeczywiście spalone drewno jest swoistym naturalnym nawozem, który powoduje, że potem bardzo bujnie rośnie. Tajga ma to do siebie, że zabliźnia rany, ale ja myślę, że to nie prędko, że stara tajga, ta na północ od Bamu, odeszła już na zawsze.
A poza tym na to trzeba czekać latami, aż te drzewa wszystkie odrosną. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja tylko przypomnę, że gościliśmy tutaj w Radiu Wnet pana Grzegorza Krasowskiego i Grigori nam opisywał i ostrzegał właśnie przed tym. On mówił, że są padżogi, on po rosyjsku mówił, myśmy go tłumaczyli na żywo, że ciągle wokół Bajkału wybuchają jakieś pożary i boi się, że w końcu wybuchnie coś. I przyznać musimy, że na falach naszego radia wyprorokował nam ten wielki środkowoazjatycki kataklizm.
Dziękuję. Krzysztof Państwu. Jabłonka był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:47.